wspólne użytkowanie przestrzeni publicznej. Korzystamy z nich na co dzień. Uważamy je za niezastąpione środki transportu. Hulajnogi, rowery, skutery. Jednak tym razem nie będzie o technologii. Te jakże cenne i użyteczne dla nas środki komunikacji mogą okazać się trudną do pokonania przeszkodą dla osób niewidomych lub słabowidzących. Mijamy je codziennie na drogach, korytarzach i schodach. A to wcale nie ozdoby, tylko ścieżki dotykowe. Zanim jednak przejdziemy do naszego głównego tematu, to zastanówmy się, kim jest osoba niewidoma, a kim słabowidząca. Osoby niewidome nie są w żaden sposób w stanie poznawać świata za pomocą narządu wzroku. Natomiast osoby słabowidzące są w stanie zaobserwować takie rzeczy, jak różnica jasności podczas różnych pór dnia lub ogólny kształt przedmiotu. Ile razy zdarzyło się Tobie przypiąć rower w pierwszym lepszym miejscu, nie zważając na ilość pozostawionej przestrzeni? Albo zostawić wypożyczoną hulajnogę elektryczną na środku chodnika? Z pewnością miało to miejsce chociaż raz. A czy Ty chociaż raz pomyślałaś lub pomyślałeś o konsekwencjach, jakie niesie za sobą pozostawienie takiego pojazdu w miejscu nieodpowiednim? Przestrzeń publiczna jest przeznaczona dla każdej i każdego z nas, dlatego warto respektować kilka prostych zasad, aby właściwie korzystać z tego, co wspólne. W dużych miastach, jak nasz Poznań, możemy praktycznie na każdym kroku spotkać się ze ścieżkami dotykowymi. Są to takie specjalne, wypukłe linie, które niczym tory wskazują niewidomemu właściwą drogę między ważnymi miejscami, urzędami, dworcami lub atrakcjami turystycznymi. I chociaż ich umieszczanie staje się dobrym nawykiem architektów, to przed nami wciąż jeszcze wiele pracy. Ścieżki te mają za zadanie ostrzec przed potencjalnym niebezpieczeństwem, takim, które zwykle rozpoznajemy za pomocą zmysłu wzroku, albo takim, które tylko i wyłącznie rozpoznamy dzięki zmysłowi wzroku. Na przykład skrzyżowaniem, przejściem dla pieszych lub krawędzią peronu. Te charakterystyczne, długie, podwójne, prostopadłe linie nazywamy elementami prowadzącymi. Natomiast wszystkie guzki lub inne zwracające uwagę oznaczenia nazywamy znakami ostrzegawczymi. Pomyślcie teraz przez chwilę o takiego typu infrastrukturze, którą ostatnio zobaczyliście. Czy zwróciliście uwagę, że linie prowadzące w budynkach są zwykle metalowe, a na zewnątrz wykonane z chropowatego tworzywa? Uzasadnienie takiego stanu rzeczy jest proste. Metalowe linie prowadzące i guzki robią się bardzo śliskie, gdy spadnie śnieg lub deszcz, a to oczywiście mogłoby prowadzić do nieszczęśliwego wypadku każdej lub każdego z nas. Przecież ich zadaniem jest dbać o bezpieczeństwo, a nie jemu zagrażać. Ścieżka nie może też prowadzić donikąd, urywać się nagle. Nie może również zmierzać do miejsc mało istotnych. Wtedy stałaby się labiryntem, a nie pomocą w życiu codziennym. Ponadto zbyt wiele nierównych nawierzchni wokół ścieżki może dezorientować osoby niewidome. Odróżnienie ścieżki wśród dużej liczby różnych faktur, jak na przykład kostka granitowa, może okazać się wręcz niemożliwe. Dlatego oznakowanie takich elementów nawigujących, jak i ich otoczenie, stały się elementami ustandaryzowanymi, stąd każdy nowo powstały i adaptowany chodnik w mieście wygląda niemalże identycznie. Teraz uwaga do nas wszystkich. Ścieżki dotykowej nie wolno zastawiać reklamami sklepów, tak zwanymi potykaczami, samochodami albo samym sobą lub walizką, gdy stoi się na przykład w kolejce po bilet. Nie każda sytuacja wydaje się oczywista z każdej perspektywy i warto o tym pamiętać. Dla nas samych byłoby to uciążliwe, gdyby na naszej jedynej ścieżce w danym kierunku znalazła się niespodziewana przeszkoda. Pamiętajmy również, aby patrzeć pod nogi i nie nadeptywać przypadkiem tej infrastruktury dotykowej. Możemy nieświadomie dokonać aktu wandalizmu i zniekształcić lub wyrwać fragment linii prowadzącej. Wspomniane przed chwilą ścieżki dotykowe ułatwiają poznanie świata i poruszanie się po nim. Dlatego zapamiętajmy, że nie powinniśmy w żaden sposób utrudniać dostępu do takiej ścieżki. Pozostawiając tam nasz sprzęt, narażamy osobę niewidomą, słabowidzącą, ale tak właściwie to każdego z nas na potknięcie lub nawet przewrócenie się. Szczególnie podstępnymi przeszkodami są hulajnogi. Są trudne do wykrycia przez laskę ze względu na ich stosunkowo małą objętość w porównaniu do ich wymiarów zewnętrznych. Dodatkowo, podczas nieplanowanego natknięcia się na hulajnogę, ta zwykle bije na alarm informujący o próbie nieautoryzowanego przywłaszczenia. Stąd płynie do nas apel, gdy parkujemy nasze pojazdy, nie blokujmy dróg i korytarzy komunikacyjnych. W samym Poznaniu znajdują się obszary wykluczone z możliwości pozostawienia tam hulajnóg elektrycznych, jak na przykład okolica siedziby Polskiego Związku Niewidomych przy Alei Niepodległości. Pamiętajmy, aby parkować nasze hulajnogi na skraju chodnika albo w bliskim sąsiedztwie stojaka na rowery. Ten gest uwolnienia chodników zostanie również doceniony przez osoby widzące. Zyskujemy w ten sposób miejsce oraz poprawiamy estetykę otoczenia. Teraz sięgnijmy po garść informacji o bezpiecznym współdzieleniu chodnika z innymi uczestnikami ruchu, gdy poruszamy się z wykorzystaniem hulajnogi elektrycznej. Po pierwsze, pamiętajmy, że maksymalna dopuszczalna obecnie prędkość, z jaką powinniśmy się przemieszczać na hulajnodze, wynosi 20 km na godzinę, ale poruszając się chodnikiem, jesteśmy zobligowani dostosować tę prędkość do prędkości pieszych wokół nas. Według danych przedstawionych przez The Telegraph w dniu 30 września 2021 roku, na podstawie danych Departamentu Transportu w Wielkiej Brytanii w roku 2020, a pamiętajmy, że był to rok światowego lockdownu, w samym Zjednoczonym Królestwie w wypadkach spowodowanych przez e-hulajnogi obrażenia odniosło 60 osób. Liczba ta może zdawać się niewielka, ale z drugiej strony hulajnoga kojarzy nam się raczej z bezpieczną i niewinną zabawką. Tak właśnie jeszcze do niedawna postrzegała ją większość z nas. Poruszając się pojazdami z napędem elektrycznym, jesteśmy o wiele mniej słyszalni. Silniki hulajnóg nie wydają praktycznie żadnych dźwięków i stąd łatwo o najechanie na kogoś z zaskoczenia. Ponadto, poruszając się chodnikiem, często jesteśmy o wiele szybsi w porównaniu do pieszego, a co za tym idzie, zdolni do wyrządzania znacznie większej szkody, niż będąc w tym momencie pieszym. Pozostańmy jeszcze na chwilę w temacie wspólnego korzystania z przestrzeni publicznej i zastanówmy się nad tym, jak osoby niewidome odnajdują informacje na co dzień. Coraz częściej umożliwia się osobom niewidomym samodzielne poruszanie się i czerpanie informacji na temat otaczającego nas świata. Mowa tu o tabliczkach informacyjnych wykorzystujących alfabet Braille'a. Znajdują się one na wejściach do budynków, na korytarzach, przy planach budynków. Umożliwiają samodzielne zorientowanie się w przestrzeni i obranie właściwej drogi. Chociaż nie każda osoba niewidoma i ociemniała zna ten język, to jest on wciąż jednym z ważnych i potrzebnych środków komunikacji, a dostępność informacji zapisanych w taki właśnie sposób wciąż rośnie. Współcześnie technologia pozwala nam na to, aby oprócz alfabetu Braille'a stosować również poddruk, czyli czarnodruk, którym posługują się osoby widzące lub słabowidzące. Druk w nim jest powiększony, zapisany czcionką bezszeryfową, czyli taką ze zwiększonym odstępem pomiędzy literami. Znajduje się on pod drukiem brajlowskim. Połączenie tych dwóch form nazywamy drukiem transparentnym. Podobne rozwiązania stosowane są przy adaptacji tyflografik, czyli przestrzennego odwzorowania pewnej rzeczywistości w zamyśle podobne do płaskorzeźby. Obraz najpierw jest upraszczany graficznie, a co za tym idzie, jest on możliwy do zauważenia przez osoby słabowidzące. Następnie obraz się uwypukla, by skorzystały z niego także osoby niewidome. Jednak i tutaj czasami lekkomyślność, taka jak przyklejenie gumy lub celowe ubrudzenie tekstu zapisanego Braille'em, uniemożliwia jego odczytanie lub czyni je bardzo nieprzyjemnym doznaniem. Życie we wspólnocie wymaga od nas zrozumienia i szacunku wobec innych i mam nadzieję, że dzisiejszy podcast takie właśnie zadanie spełnił. Uwrażliwił i przedstawił, jaki zdaje się być świat, gdy nie wszystko jesteśmy w stanie dojrzeć na pierwszy rzut oka. Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować Małopolskiemu Instytutowi Kultury, który prowadzi stronę kulturawrażliwa.pl. Można tam przeczytać wiele ciekawych tekstów przybliżających poruszaną przez nas w podcastach tematykę.